Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria. Witam wszystkich rolników, mieszkańców wsi, ludzi życzliwych na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, tydzień temu z Kałuszyna nasze rekolekcje, nasza audycja, modlitwa i praca drogą do świętości polskich rolników, głoszone rekolekcje przez księdza Piotra Nowickiego, któremu serdecznie dziękuję za tą pracę, za ten duży wkład, za to, by kontynuować to wielkie dzieło, które stworzył ksiądz biskup Roman Andrzejewski, aby te rekolekcje pomogły nam wszystkim odnaleźć swoje miejsce, swoją drogę. Oczywiście, gdyby nie jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Henryk Hauser, nie byłoby tych rekolekcji. Jego zgoda, jego propozycja, aby się odbyły tam w Kałuszynie, nie sposób o wszystkich sprawach powiedzieć, ale dwa razy był ksiądz arcybiskup z nami. Dwa razy starał się, abyśmy poczuli, że jest gospodarzem, że tu jest nasze miejsce i że tak pięknie i tak ślicznie można pewne rzeczy prowadzić do Pana Boga. Oczywiście trzeba pamiętać o dwóch księżach, o księdzu Wiesławie Mrodzińskim, który był komentatorem i który przygotowywał te wszystkie zespoły, te wszystkie pieśni, to wszystko, co tak pięknie brzmiało. No a bez księdza prałata nie byłoby nic. Księże prałacie, jeszcze raz serdecznie Bóg zapłać. Dziękujemy za całe serce, które ksiądz prałat w to włożył. Bóg zapłać, jeszcze raz Bóg zapłać. Z naszych spraw, proszę Państwa, tych, które w tym tygodniu minęły, jest bardzo wiele różnych rzeczy, o których można by było powiedzieć. Myślę, że najważniejsze sprawy to są sprawy związane jednak mimo wszystko z Unią Europejską, dlatego że od 1 grudnia 2014 roku został zwiększony wreszcie pułap pomocy de minimis w rolnictwie do 15 tysięcy euro, czyli było 7,5 tysiąca. Głównie te pieniądze szły oczywiście, proszę Państwa, na dopłaty do materiału siewnego, ale nie tylko, z czego się na pewno rolnicy bardzo cieszą i myślę, że będzie to duży zastrzyk pomocy, bo to jest na 3 lata 15 tysięcy euro. Oczywiście uzależnione to jest od możliwości kraju, jest 1% w zależności od tego, ile dany kraj, to znaczy w zależności od tego, jaka jest możliwość danego kraju, ale dotychczas cały czas te 7,5 tysiąca euro było wydawane i jakoś pieniędzy starczało. Również, proszę Państwa, Komisja Europejska bardzo mocno zwraca uwagę na sprzedaż bezpośrednio z gospodarstw rolniczych. Mówi się bardzo mocno na temat ekologizacji rolnictwa, ale mówi się również o tym, że gospodarstwa rodzinne, które stanowią dosyć poważne miejsce w całej Unii Europejskiej, mają możliwości sprzedaży. Cieszyłbym się, gdyby w Polsce te zasady, które są, obowiązują w Unii Europejskiej, by były obecne. Być może, że będzie to dzięki temu, że Komisja proponuje etykiety rolnictwo lokalne dla produktów z rynku Unii Europejskiej, czyli w tym momencie wreszcie może by się udało w tym naszym Sejmie, powiedziałbym takim bardzo nieprzyjaznym dla polskich rolników, pewne rzeczy przeprowadzić. A jeszcze dla rolników ekologicznych dobra wiadomość, ziemniak amfora nie będzie produkowany, tak samo jest zastrzeżenie co do spraw związanych z nową odmianą kukurydzy GMO. Także ja tu mówię o odmianach GMO w tej chwili i to jest też ta radość, która w tym roku jeszcze do nas zawitała z tych informacji dotyczących Unii Europejskiej. Tam jest oczywiście dużo więcej spraw. Nie jestem w stanie o tym wszystkim powiedzieć. Najważniejsze dla Polski to jest to, że niestety, ale przed świętami ceny tuczników spadły i to dosyć poważnie, bo o 8-10%. Rolnicy się denerwują, bo nie dość, że mamy 11 po głowie do 11 milionów, to jeszcze w tej chwili chcemy ponownie przed świętami pomóc rolnikom, aby stracili coraz więcej. To jest oczywiście zmowa, zresztą o tym będziemy za chwilę rozmawiali. Przygotowujemy się wszyscy do świąt Bożego Narodzenia, rekolekcje adwentowe, spotkania w wielu miejscach. W zeszłym tygodniu również tu w Brodnicy było spotkanie rolników, duszpasterstwa rolników. Pozdrawiamy księdza Gańskiego, tych wszystkich, którzy organizują te spotkania. I jeszcze raz do Kałuszyna, do księdza Władysława, księdza prałata Władysława Szymańskiego ślemy tą pieśń. Dlaczego tą pieśń, proszę Państwa? Dlatego, że 11 lat temu w Godziszowie, które serdecznie pozdrawiam, księdza Krawczyka, oczywiście pana wójta Olecha, księdza oczywiście biskupa Frankowskiego. 11 lat temu obecny arcybiskup ze Szczecina, w tej chwili ksiądz arcybiskup Dzięga, kończąc rekolekcję, wchodząc do kościoła, powiedział: spójrzcie sobie w oczy, wyblakłe, zapłakane, zatroskane, spójrzcie w zaorane twarze. Popatrzcie, jak wyglądacie i podajcie sobie ręce i powiedzcie: przebaczam i proszę o przebaczenie. I bądźcie jedno. I dlatego ta pieśń.
Patrzę na ptaki i lilie polne, widzę, jak ojcze troszczy się o nie. Tylko my ludzie na twojej ziemi nie potrafimy chlebem się dzielić, abyśmy byli jedno. Podajmy sobie ręce, abyśmy byli razem i jedno mieli serce. Dzielmy się chlebem, dzielmy się niebem. Niech się odmieni, niech się odmieni oblicze ziemi, tej ziemi. Już przyjdzie na ludzką ziemię oczekiwane wciąż nowe plemię. Abyśmy byli jedno, podajmy sobie ręce, abyśmy byli razem i jedno mieli serce. Dzielmy się chlebem, dzielmy
Proszę Państwa, dwa tygodnie temu mówiłem Państwu o tym, że w rocznicę zakończenia strajku w Szczecinie rolnicy ogłosili kartę gospodarstw rodzinnych. I tak jak zapowiadałem tydzień temu, tą audycję chcę poświęcić tym ludziom i tym sprawom, które są dla nich najbardziej ważne i najbliższe. Dlatego witam wśród nas dzisiaj tych wielkich działaczy protestujących przez cały rok, pana Edwarda Kosmala, przewodniczącego Solidarności Rolników Indywidualnych województwa pomorskiego, szczęść Boże panu.
Wschodniopomorskiego, szczęść Boże.
Witam pana Jana Białkowskiego, znanego działacza, również członka Rady Krajowej Solidarności Rolników.
Szczęść Boże.
Witam oczywiście pierwszego powinienem powitać, no ale to tak się nie dało. Pana Jerzego Chruścikowskiego, pana senatora Jerzego Chruścikowskiego, przewodniczącego Solidarności Rolników Indywidualnej Rady Krajowej i również i przewodniczącego Komisji Senackiej Rolnictwa. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Oraz witam pana Tomasza Jóźwiaka, który mówi, że jest tylko rolnikiem. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Ale oczywiście działa Solidarności Rolników Indywidualnych. Proszę Państwa, panie Janie, rok temu strajkowaliście, rok temu próbowaliście zakończyć te wszystkie sprawy. Co się udało, co się nie udało?
To znaczy, rzeczywiście rok temu, 5 grudnia dokładnie,
przyjęliśmy 14 postulatów, które złożyliśmy na ręce wicewojewody zachodniopomorskiego Ryszarda Mićko, dotyczących różnych obszarów rzeczywistości rolniczej. Gros z nich, 4 postulaty, dotyczyły zasad gospodarowania gruntami, pozostałe dotyczyły innych ważnych spraw z dziedziny rolnictwa, z którymi borykamy się jako rolnicy, właściciele gospodarstw rodzinnych. Z tych postulatów w sumie udało nam się załatwić niewiele. Jak już nieraz podkreślaliśmy, praktycznie udało się załatwić jedną sprawę. Zamiast moratorium na obrót ziemi w ramach porozumień podpisanych 11 stycznia ubiegłego roku wszedł tak zwany nadzór społeczny nad przetargami ograniczonymi na zakup ziemi i tutaj możemy, powiedzmy, powiedzieć, że częściowo ten postulat został jakby spełniony, czyli no mamy zamiast moratorium na sprzedaż ziemi, które blokowałoby sprzedaż ziemi, jest ta sprzedaż prowadzona, ale pod kontrolą środowiska rolniczego. Pozostałe postulaty niestety nie zostały załatwione i cały czas domagamy się o ich realizacji.
Szczecin, 6 grudnia 2013 roku. My, polscy rolnicy, właściciele gospodarstw rodzinnych, mając w pamięci nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II o godności pracy na roli i zawodu rolnika, a także o specyficznych cechach ziemi, warsztatu pracy rolnika, która przez to, że rodzi i karmi, staje się podobieństwem matki, matką ziemią, czując się spadkobiercami chłopów polskich, którzy zachowali w najgorszych chwilach ziemię, religię i narodowość, te trzy wartości, które dały podstawę do odrodzenia państwa, ogłaszamy w Szczecinie i podpisywać będziemy indywidualnie w naszych gospodarstwach kartę gospodarstw rodzinnych, zbiór zasad i wartości, którymi będziemy kierować się w pracy, życiu rodzinnym i działalności społecznej. Wierzymy, odwołując się do słów kardynała Stefana Wyszyńskiego, że przyszłość Rzeczypospolitej Polskiej jest sprawą wymagającą zespolenia dłoni, serc i umysłów wszystkich obywateli w poczuciu praw i obowiązków wobec ojczyzny. Panowie, piękna preambuła. Dlaczego chcecie tą preambułą rozpocząć wstęp do tej karty gospodarstw rodzinnych?
Roczne doświadczenie w walce o realizację tych postulatów, o których na początku wspomniałem, uświadomiło nam jedną rzecz, że musimy być mocniejsi wewnętrznie jako środowisko, ponieważ no, zaczęły w ciągu tego roku doświadczyliśmy wielu działań z różnych środowisk rozbijających jakby nasze działania, idących ku temu, żeby nas poszufladkować, podzielić i żebyśmy byli jak najmniej skuteczni. Ta karta jest właśnie takim odwołaniem się do fundamentów, do tego, co jest dla rolnika, właściciela gospodarstwa rodzinnego najważniejsze, do tej wspaniałej nauki Ojca Świętego Jana Pawła II i prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego, a także do tradycji ruchu ludowego, bo tutaj w karcie wykorzystaliśmy również pewne myśli Wincentego Witosa, który jest no równie
wstęp, przecież w wstępie już jest słowa Witosa są.
No zgadza się, właśnie dlatego postanowiliśmy jakby tą preambułą rolnikom od razu uświadomić, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, jaka jest nasza rola. Jesteśmy ogniwem w tym łańcuchu pokoleniowym, i chcemy te wartości, które przyjęliśmy od poprzednich pokoleń, chcemy je umocnić, wzbogacić, przekazać następnym pokoleniom, bo na nas historia się nie kończy. Historia trwa dalej i po prostu chcemy wypełnić swoją rolę w tym łańcuchu pokoleniowym.
Panie Edwardzie, karta składa się z kilku rozdziałów. Dlaczego? I tak chcieli ją zbudować, bo jest sześć rozdziałów, w których wytyczacie jak gdyby to, czym jest gospodarstwo rodzinne i jak chcecie widzieć to gospodarstwo rodzinne?
Karta gospodarstw rodzinnych oparta na tych wartościach wyniesionych z przeszłości i z doświadczeń poprzednich pokoleń i wobec zagrożenia, jakie dzisiaj stoją przed gospodarstwami rodzinnymi, jest to dokument, który praktycznie nigdzie się nie pojawił. Choć konstytucja mówi, że podstawą ustrojową są gospodarstwa rodzinne, mówi się o rolniku indywidualnym, ale czując te zagrożenia, w tej karcie właśnie odnosimy się do wartości, jakie gospodarstwa rodzinne, jakie wartości, jakimi wartościami się kieruje. Rolnik, gospodarz, nie pracownik, ale gospodarz na własnym. W przeszłości właśnie to rolnicy stali się w tym okresie kolektywizacji i poprzedniego systemu, obronili te wartości, obronili ziemię przed kolektywizacją, stały, bo mówi się rolnik, sól polskiej ziemi. Nie tylko są wielkimi patriotami, bo ziemia jest dla nich najwyższą wartością, jest to środek do produkcji, ale ukazuje się przez miłość do ziemi. Dlatego kilka rozdziałów, kilka tych rozdziałów. Bo stanowi to pewien element i całość.
Rozdział to jest rolnik.
Rolnik. Kto to jest rolnik? Jaką spełnia rodzina? Bo wiemy, że nasze gospodarstwa są wielopokoleniowe, czyli chodzi to o następców. Jaką rolę spełnia w tych gospodarstwach ziemia? Jaką my rolę spełniamy wobec społeczeństwa? Również mówi się o organizacji rolników, o samorządności, o spółdzielczości i rozdziałem, z jaką troską powinno państwo odnosić się do gospodarstw rodzinnych.
Czyli tak jak to, co wynika z tej karty, to są, powiedziałbym, takie bardzo ważne zadania, które stawiacie przed gospodarstwami rodzinnymi. Panie Tomaszu, pan jest młodym rolnikiem. Jak pan widzi swoje miejsce w gospodarstwach rodzinnych i dlaczego pan podpisał się pod tą kartą?
Jak ja widzę swoje miejsce? Nie każdy przede wszystkim może zostać rolnikiem. To musi być osoba z powołania, czująca rolnictwo, nie nastawiająca się przede wszystkim na zysk, bo wiadomo, że to jest jeden z bodajże z najtrudniejszych zawodów i nigdy nie można do końca być pewnym tak naprawdę, jeśli się zacznie coś robić, co się na końcu, jaki będzie efekt. Można sobie założyć pewne założenia, że chce się uzyskać taki i taki plon, ale to jest tak zwany warsztat pod chmurką i niestety taka jaka pogoda, taki mamy. I my możemy jako rolnicy, młodzi rolnicy, mając swoją energię i siłę, zrobić wszystko ze swojej strony, żeby było jak najlepiej, żeby produkować jak najlepiej, jak najzdrowiej, jak najszybciej. Dlatego się pod tym podpisuję, bo tu jest określone, kto jest rolnikiem według naszego pojęcia, jaka jest rola rolnika, tak naprawdę na czym robimy, bo ile mamy polskiej ziemi, tyle jest naszego kraju, nie tylko rolnictwa, bo kraju, bo ziemia rolnicza to jest największy obszar. To nie jest tak, jak domek zajmuje małą działalność. To jest bardzo dużo. A coraz więcej tej ziemi nam ucieka. I nie jesteśmy w stanie zaplanować. I chcielibyśmy przez tą kartę przy okazji państwu zasygnalizować, że muszą być gospodarstwa rodzinne, nasze, polskie przede wszystkim.
Tak jak tutaj pisze, że świadomość swych praw i obowiązków obywateli jest podstawą pomyślnego rozwoju Polski i że rolnicy, właściciele gospodarstw rodzinnych stanowią ostoję państwowości. Panie Tomaszu, pan ma dwie córki. Jak pan widzi możliwość zapewnienia im normalnego rozwoju?
Normalnego rozwoju? Widzę im przede wszystkim w ten sposób, że wierzę w to, że swoją ciężką pracą i przygotuję im podstawę do tego, że będzie im w przyszłości lżej pracować na tym gospodarstwie rodzinnym. Wierzę, że im się poszczęści i będą miały szczęście w życiu i tak jak ja jestem zięciem i w sumie jestem z miasta, bo mój teściu jest rolnikiem, ja przyszedłem i mam nadzieję, że w przyszłości będzie tak samo, że moje córki przyprowadzą godnych ludzi, którzy będą chcieli to przejąć po nas i będą następnym etapem i łańcuchem.
No jeżeli będziecie w takim zespole gospodarstw rodzinnych, to chyba będzie łatwiej o dobrych mężów, rolników. Panie Janie, ja cały czas podziwiam to, co udało się wam stworzyć. Cały czas stwierdzam, że dobrze by było, aby ta karta gospodarstw rodzinnych została opublikowana w wielu, wielu, wielu periodykach, żeby wreszcie rolnicy mieli szansę zapoznania się z tym i ewentualnie wyrażania albo swojej opinii, albo po prostu przystępowania do tej karty, bo przecież wam chyba na tym zależy, żeby zbudować wielką społeczność rodziny rolniczej, która przyjmując tą kartę potrafi się zorganizować w sposób jednoznaczny w oparciu o właśnie swoje powołanie do pracy na ziemi.
Dokładnie taki jest cel również tej karty, to znaczy integracja środowiska wiejskiego. Podpisując tą kartę składamy jakby akces, tak? Przyjmuje zasady, które zostały w tej karcie określone i jednocześnie zobowiązuje się do ich przestrzegania. I o to nam chodzi. Chcemy właśnie, żeby te karty, które można pobrać na stronie naszej protestu rolników, www.protestrolników.pl, można pobrać te karty. Tam jest również zakładka podpisz kartę gospodarstwa rodzinnego i prosilibyśmy bardzo tych rolników, którzy mają dostęp do internetu, którzy chcą się zaangażować, żeby pomogli innym rolnikom, którzy takiego dostępu nie mają, żeby po prostu te karty wydrukować, dostarczyć do jak najszerszego grona rolników, żeby jak najwięcej gospodarstw rodzinnych, właścicieli gospodarstw rodzinnych i rodzin mogły się z tą kartą zapoznać, żeby mogli, jeżeli popierają, podzielają nasze wartości, żeby podpisali te karty i przesłali na adres naszego związku, który jest również na tej stronie, na adres NZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Pomorza Zachodniego, Aleja Wolska Polskiego 113 w Szczecinie. Kod 70483 Szczecin. Ten adres jest również w tym komunikacie podpisz kartę gospodarstw rodzinnych w tej zakładce. I prosilibyśmy bardzo o jak najszersze zaangażowanie, bo to jest dla nas bardzo...
Dojdziemy jeszcze do tego, panie Janie. Natomiast jest z nami pan senator Jerzy Chruścikowski. Proszę państwa, osoba, która dwa tygodnie temu na tej antenie powiedziała, że ta karta praw gospodarstw rodzinnych została przez was przyjęta. Ja rozumiem, panie senatorze, panie przewodniczący, że jest to jak gdyby próba przeniesienia tych wszystkich wartości, którymi żył związek w 80 roku, na ten moment, czyli na tą kartę, bo w zasadzie to ludzie zaczynają z czegoś szukać. Nie ma czegoś, co by ich tak może łączyło. Czyli ja jestem wdzięczny panu za to, że Związek, że Solidarność te rzeczy tak mocno podjęła. Jak pan widzi możliwość przeniesienia tej karty na szersze gremia, również i te polityczne, aby ona łączyła, a nie dzieliła?
No, muszę podziękować kolegom zachodniopomorskiemu, tutaj Edwardowi Kosmalowi, który przewodzi całemu temu województwu i ma tak wspaniałych kolegów, którzy tutaj razem walczą o polską ziemię i walczą o te wartości, bo mówimy o wartościach. To jest właściwie, można powiedzieć, fenomen, bo okazuje się, że w tych regionach, niby gdzie są drobne gospodarstwa, to tam powinniśmy szukać tego zalążka, tej tradycji utrzymania tego wszystkiego. Okazuje się, że ci ludzie, którzy chcą posiąść ziemię, żeby ta ziemia w ich rękach była, żeby oni byli gospodarzami na tej ziemi, to oni pokazują, że trzeba dbać o wartości, o tradycję, o naukę. Przesłania Ojca Świętego, naszego, mówimy prawie, że patrona, bo kardynała Stefana Wyszyńskiego, bo cały czas podkreślamy, że Solidarność dzięki niemu jest i tylko jemu zawdzięczamy. I my mamy to wpisane w statucie. Ja odsyłam wielokrotnie ludzi, naszych związkowców, żeby przypomnieli sobie statut Eli Solidarność, który był napisany jeszcze w 81 roku. Które te wartości nie są dzisiaj pisane. One są pisane jeszcze wtedy. One są tak cenne, że warto się odezwać do nich i koledzy wyciągnęli te wartości, te odwołania, przecież tam piszemy o tych wszystkich wartościach w statucie. Koledzy odwołali się szerzej jeszcze tutaj, mówiąc do Witosa. Mamy 140-lecie urodzin Witosa i my w tym roku chcemy również, jako Solidarność Rolników, również w styczniu 19 stycznia być u Witosa. Chcemy też i nie mówić tutaj, że chłopi tylko są z nazwy, a nie uznają tak wielkiego męża, jakim był Witos.
Jakie a PSR wam nie przeszkodzi?
My tu jako Solidarność razem z władzami lokalnymi, również z ekscelencją biskupem diecezjalnym też będziemy się modlić właśnie 19 stycznia u grobu również i Witosa. Te wartości, które dzisiaj mówimy, one się wiążą jeszcze z jednym elementem. Proszę przypomnieć sobie, może już zapomnieliśmy mówić o tym, że ONZ ogłosiło w całym świecie, że ten rok jest rokiem gospodarstw rodzinnych. To jest
pięcie się naszych działań, które koledzy podkreślali, pracując na zjeździe, nad ustawami, przepraszam, nad programem zjazdu na następne dwa lata, jak i również nad uchwałami. To jest też w naszej preambule, która jest tam wpisana i co mamy realizować przez następne dwa lata, jak również uchwała. To jest cały kontekst tego wszystkiego, za co im dziękuję, bo nie dosyć, że pracowali na zjeździe, to jeszcze przenoszą to u siebie i pokazują, że można to w regionach robić, można to promować i to jest ta wartość. Dlaczego my chcemy pracować na tej roli? Dlaczego my przywiązujemy się do tej ziemi i mówimy, że ziemia jest rzeczą nieodtwarzalną. To nie jest produkt. Ziemia jest nieodtwarzalnym dobrem, który się nie da skandlować.
To jest dar Pana Boga.
I trzeba go szanować i trzeba go tutaj przez naszych rolników, żeby na następne pokolenia, dlatego mówią o gospodarstwach pokoleniowych. I tu ich wartości, gospodarstwa wielopokoleniowe. To jest ta wielka wartość, która zawsze była, bo jak ja przejmowałem gospodarstwo, tak i następca mój przejmuje gospodarstwo, tak powinno być dalej kontynuowane.
Panie senatorze, zwrócił Pan uwagę na to, że ONZ ogłosiło ten rok rokiem gospodarstw rodzinnych. Wsparcie dał temu wszystkiemu, tej inicjatywie ONZ-u, Ojciec Święty Franciszek, popierając bardzo mocno i mówiąc, że rodzina wiejska to jest ten najważniejszy element, który buduje tożsamość narodu, tożsamość świata. I dlatego wydaje mi się, że mając takie mocne poparcie Ojca Świętego i waszego księdza arcybiskupa, którego bardzo serdecznie pozdrawiam i którego bardzo mocno cenię, zresztą dzisiaj na początku audycji wspomniałem to, co powiedział do nas wtedy 11 lat temu w Godziszowie. I potem na rekolekcjach dla rolników u was, w waszej diecezji, w Pierzycach. Więc można, dlatego wydaje mi się, że jest możliwość, aby ta karta gospodarstw rodzinnych stała się jak gdyby takim tworzywem wzmacniającym. Bo co z tego, że w ustawie o ustroju rolnym mamy zaznaczone, że ustrój rolny oparty jest na gospodarstwach rodzinnych, jak nie ma do dnia dzisiejszego ani wykładni, co to jest gospodarstwo rodzinne, ani w jaki sposób państwo będzie wspierało gospodarstwo rodzinne, ani w jaki sposób państwo będzie miało politykę polityczną dotyczącą umacniania gospodarstw rodzinnych i rodziny w Polsce. Także cieszy mnie ten fakt i panie senatorze, oczekuję, mogę powiedzieć szczerze, oczekuję, że zarówno związek, ale przede wszystkim senat, no i koledzy z PiS-u, posłowie przejmą tą kartę i zaczną się zastanawiać, co zrobić, żeby ta karta stała się obowiązującym dokumentem. A ja bym się cieszył, że tak jak senat w zeszłym roku przyjął uchwałę o błogosławionej Karolinie Kuskównej, aby przyjął uchwałę o karcie gospodarstw rodzinnych w takim brzmieniu, jaka jest. Wiem, że to
ja
może być trudno.
Mogę dodać tutaj, że już zaplanowałem wstępnie konferencję na 11 lutego na temat właśnie gospodarstw rodzinnych i przygotowujemy w tej chwili cały program działania, który będzie właśnie między innymi zwieńczeniem też tego pokazania i odczytania tej karty, żeby ją ewentualnie koledzy w parlamencie, w Sejmie również i w Senacie byli gotowi zaaprobować i te wartości, gdyż ta karta mówi o tym, co powinien rolnik robić, co powinno państwo robić, co państwo powinno zrobić, żeby ci rolnicy mogli chcieć gospodarzyć na swoich gospodarstwach rodziny. I tego chcemy w parlamencie również żądać od rządu, żeby realizował zgodnie z polityką Unii, ale również krajową polityką.
I żeby mogli przekazać gospodarstwa rodzinne dzieciom, a nie wnukom.
Tak jest.
Bo na dzień dzisiejszy tak to się zanosi, panie Edku, że raczej panu wnukom przekaże gospodarstwo. Panowie, mówimy o gospodarstwach rodzinnych, mówimy o waszej inicjatywie, ale ona się zrodziła, ta inicjatywa zrodziła się z waszego cały czas bycia razem i prowadzenia jak gdyby tego protestu, monitorowania może o rezultatów tego protestu. To jak przed chwilą pan Jan powiedział, że w zasadzie tylko jeden postulat został zrealizowany i to tak jeszcze nie do końca, a reszta spraw. Panie Edku, no, co się dzieje?
Z zażenowaniem przyjmujemy postawę i deklarację strony rządowej, bo mimo, że mieliśmy zapewnienie, że to, co się stało 11 stycznia i kontynuowane 30 stycznia będzie wstępem do rozwiązania naszych problemów. Minister rolnictwa zapowiedział, że będą kontynuowane rozmowy i dlatego, żeśmy w pewny sposób zawiesili akcję protestacyjną i mimo, że kilkakrotnie zwracaliśmy się do rządu RP, do pana premiera Tuska, do premiera Piechocińskiego, żeby spotkał się z rolnikami. Dlatego jest nasza inicjatywa o powołaniu ustawą Komisji Dialogu Społecznego, bo takiej komisji rzeczywiście nie ma. Nie ma prowadzonych rozmów na szczeblu rządowym. Chcieliśmy przedstawić panu premierowi, z jakimi borykamy się problemami, jaką rolę spełnia, bo chcieliśmy uświadomić, jaką rolę spełnia gospodarstwo rodzinne i czego oczekujemy ze strony rządowej. Mimo, żeśmy się praktycznie dwukrotnie spotkali z panem ministrem, z tego po prostu nic nie wynika. I dlatego cały czas komitet protestacyjny ponawia swoje prośby do strony rządowej o przystąpieniu do rozmów. Niestety cały czas się spotykamy z obojętnością.
Nie, no panie ministrze, przepraszam, panie Edwardzie.
I dlatego rolnicy, komitet protestacyjny w miesiącu styczniu wraca z powrotem do formuły protestu czynnego. Czyli będzie protest ze względu na to, że strona rządowa nie realizuje tych zobowiązań, które zostały podpisane w ustaleniach. Nie realizuje. I jesteśmy zbulwersowani, ponieważ czas ucieka, ziemia idzie w ręce, ziemia nie trafia do polskich rolników, Agencja Nieruchomości Rolnej nie realizuje podstawowych zobowiązań statutowych i mimo szumnych zapowiedzi, że jest uspołeczniony w ziemi, uważam, że jest to tylko to przykrywka, a rzeczywiście
ziemia jest sprzedawana.
Ziemia jest w dalszym ciągu sprzedawana, bo nawet w tej karcie gospodarstw rolnych ziemia powinna trafić do rolników, a nie do obcych firm, do spółek prawa handlowego.
Ale rolnik to jest ten, który od wielu pokoleń jest zakorzeniony.
Oczywiście. I mimo obietnik pana premiera Piechocińskiego zapewnień, że zostaną stworzone warunki, że właśnie ziemia będzie trafiała do rolników, do młodych rolników, że będą tworzone nowe gospodarstwa, ale rzeczywistość okazuje się inna, ponieważ ustawa z 2011 roku legalizuje, mówię z całą pewnością, sprzedaż ziemi obcemu kapitałowi. I to, co było zamiarem ustawy, że ta ziemia ma wracać do rolników, niestety nie wraca. Nie wraca i dzisiaj miała być, rząd zobowiązał się do nowelizacji ustawy o kurze, o ustawie o kształtowaniu ustrojnego i nowelizacji o obrocie nieruchomościami, która by faktycznie przyniosła rozwiązania, że ta ziemia ma trafić tylko wyłącznie do rolników, jak również zabezpieczyć sprzedaż po 2016 roku. O tym, a niestety wiadomo dzisiaj, że jeżeli 2016 rok, praktycznie ta ziemia przejdzie w ręce obcego kapitału, ponieważ okres dzierżaw, ten siedmioletni, który w pewnym sensie ograniczał sprzedaż, minie.
Ale panie Edwardzie, ja przepraszam, że wchodzę w słowo, ale proszę wejść na portale rolnicze i proszę zobaczyć, co mówi minister rolnictwa. Tak dobrze, jak teraz rolnicy mają, nie mieli nigdy. Że wszystkie sprawy wasze są załatwione na tym etapie, na którym można to było załatwić i że w zasadzie no, wszystko jest okej.
Panie redaktorze.
No ale nie, no proszę wejść.
Oczywiście, pan minister głosi tak zwaną propagandę sukcesu, ale rzeczywistość okazuje się inaczej. Żniwa, tegoroczne żniwa, ceny spadły o 40%. Dzisiaj rolników się zmusza wręcz do wykupowania się. Nie ma ciągłości dzierżaw, o dzierżawie się absolutnie nie mówi.
Dla rolników nie ma.
Dla rolników. Dzierżawa to jest faktycznie w całej Europie podstawą gospodarowania ziemią. Bo dzisiaj, zmuszając rolników do wykupania, bo stoją przed alternatywną, jeżeli nie wykupisz, tracisz dzierżawę. jest to żyłowanie polskich gospodarstw, wręcz wprowadzenie do takiego złożenia, że za rok, za dwa niestety rolnicy będą zmuszeni tą ziemię oddać.
Wie pan, w ostatnich cenach z ostatniego tygodnia, nie z tego, tylko z poprzedniego tygodnia, wynika, że cena zboża wzrosła do 670 parę złotych za tonę, co w porównaniu z zeszłym rokiem jest o 400 zł dzisiaj niż było. Tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o dbałość rządu o w jaki sposób ustabilizowanie gospodarki i rynków. Panie Tomaszu, pan jest młodym rolnikiem, mówimy tu o bardzo ważnej sprawie, sprawie protestu. Jak wy do tego podchodzicie? Czy uważacie, że to, co mówi pan Edward, przewodniczący związku, jest prawdą, a więc trzeba w dalszym ciągu walczyć o realizację postulatu?
Trzeba jak najbardziej walczyć o realizację postulatu. Przede wszystkim jedno, co najważniejsze, pan Edward powiedział. Młodym ludziom wykształconym, tak jak jest tutaj napisane, rolnik wykształcony, kończą szkołę, nie mają szans, żeby stworzyć gospodarstwa swojego rodzinnego i dać zaczątek nowej działalności rolniczej. Tak jak było nam obiecane, żeby dla młodych rolników będzie na utworzenie, przede wszystkim mówmy otwarcie, utworzenie. Bo jeśli ktoś pochodzi z małego gospodarstwa rodzinnego i tata nie ma praktycznie co przekazać takiemu młodemu rolnikowi, a przekazał mu przede wszystkim tradycję, miłość do tej ziemi i do wszystkiego.
No i chęć bycia rolnikiem.
Chęć bycia rolnikiem, a rząd obiecuje młodym ludziom, że wszystko dla młodych rolników, to ja uważam, że nadal trzeba protestować i zmusić rząd, żeby wypełnił swoje obietnice.
Ale rząd, z tego co ja jestem zorientowany, w związku z tym, że Unia Europejska przeznaczyła dodatkowe środki, to znaczy pułap środków na zwiększenie pomocy dla młodych rolników, dla rozpoczynających się gospodarstw rolnych, że rząd polski chce również te pieniądze z tych pułapu, które mu przysługują, przeznaczyć na rozwój młodych gospodarstw. Panie senatorze, z tego, może ja nie tak do końca, ale z tego, co tak słyszałem, to raczej pan minister Kalemba o tym mówił, że rolnicy młodzi będą mieli pieniądze i dostaną od państwa.
No tutaj pan redaktor i koledzy podnieśli bardzo ważny element, który mówi o tym, co jest dialog, czy nie ma dialogu. I co obiecane? Czy pan minister tylko deklaruje? A czy Unia Europejska, która przyjęła już akty legislacyjne, te podstawowe, w tej chwili przyjmuje akty delegowane, które rozpiszą i przyjęte będą rozporządzenia wszystkie nasze i krajowe, wtedy dopiero dowiemy się, co rzeczywiście rząd polski zrobił. Bo na dzień dzisiejszy ten rząd żongluje nami informacjami, mówi o rozwiązaniach, które obowiązują w prawie Unii Europejskiej, ale to są zobowiązania sztywne i dobrowolne. I tu oczywiście jest tam zapisane, że 2% płatności dla młodych rolników jest możliwe do uruchomienia, ale tam jest tyle kruczków zapisanych, że ten rolnik, który dziś jest młody, nie dostanie tych pieniędzy.
Bo jest stary.
To tylko ten, który będzie tworzył nowe gospodarstwo w tym okresie, będzie dostawał pieniądze i niedużo, jak tam 5 lat bodajże zapisane jest. Także tu trzeba dopiero powiedzieć, jak zostanie zapisane to wszystko, a pan minister dzisiaj te pieniądze, które ma, żongluje i oddaje, mimo że dano, już to wielokrotnie mówiliśmy na antenie, pieniądze z wspólnej polityki rolnej drugiego filara, tak zwanych PROW-u, oddaje do pierwszego filara i nie chce wspierać tutaj, to jest pytanie, jaka jest decyzja, bo dzisiaj związki zawodowe, izby rolnicze nie zgadzają się na to przenoszenie środków. Jeśli patrzymy na te elementy, to jest tylko takie gadanie na okrągło dla gadania, a decyzji nie ma, panie redaktorze. I stąd myślę, że koledzy tu mieli rację, powiedzieli, że ten protest, który jest, to przecież protest jest dlatego, że koledzy byli w sierpniu bodajże, jak pamiętam, jeszcze przed drożynkami, kiedy opuściliśmy wtedy gabinet ministra rolnictwa, bo pan minister nam powiedział, co wtedy w gabinecie, że tak naprawdę on by chciał, ale nic nie może.
No tak, i to jest prawda.
I to jest taka deklaracja ministra, dlatego
56,
jest ten protest, który trwa dalej.
56, 655, 23, 55 dla Polski Północnej, 56, 65... dla Polski 56, 655, 23, 66 dla Polski Południowej. Zapraszamy do rozmów. Audycja jest do 10 po, także bardzo prosimy o rozmowy. Mamy już rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Zapraszamy do rozmów.
Ale proszę wyłączyć radio, bo to tak się nie da. Halo?
Szczęść Boże.
A witamy pana Chmurowskiego, szczęść Boże.
Pozdrawiam wszystkich w studio, pana, panie redaktorze. Na początku chcę życzyć zdrowych i wesołych świąt wszystkich polskim rolnikom. I owoc przed tymi świętami widzimy, jaki dało spadek trzody chlewnej. To jest owoc niezorganizowania się rolników. Rok temu, panie Kosmale, mówiłem, nic nie załatwicie, jak nie ruszycie ciągnikami na Warszawę. Miałem rację. Dziś by była inna rozmowa, gdybyście inaczej postępowali. Nie ma jedności w rolnictwie. Nie ma i prędko nie będzie. Bo widzę, że są ludzie, którzy szkodzą. Szkodzą po prostu rolnictwu. Unia nam nic nie daje. Unia nam zabiera. Mówicie, że zwiększone dopłaty różne, ale czy rolnicy zwykli otrzymują to? Dziękuję, na razie. Szczęść Boże, dużo zdrowia wszystkim i wytrwałości i obyśmy byli Polakami pod jednym biało-czerwonym sztandarem. Na nic nam Unia, na nic nam Zachód, ani Wschód. Powinniśmy być wolnym, demokratycznym krajem. Wolnym, bo nasi ojcowie przelewali krew za wolność. A tej wolności do tego czasu nie mam. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich rolników.
Bóg zapłać panu, życzę przede wszystkim zdrowia, bo słyszałem, że podupadł pan na zdrowiu, że jest pan sam, że może ktoś, słysząc pana głos, pomyśli o panu. Serdecznie dziękujemy za te dni protestu, które pan w Warszawie samotnie prowadził. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Halo, prosimy bardzo, jest pan na antenie.
No szczęść Boże, niech będzie po Chrystus.
Na wieki wieków.
Bolesław z tej strony.
Tak jest.
Ja chciałbym tylko tak troszeczkę historii przypomnieć, że w latach 90. uczestniczyłem sam osobiście tutaj z kolegami w takich spotkaniach, które organizował ksiądz biskup Frankowski w filii kulu Stalowej Woli. I były tam właśnie te tematy wykup ziemi przez Niemców. Zwracaliśmy na to dużo wcześniej uwagę. Niemniej jednak jakoś to też i związki rolnicze i inne tego tematu jakby nie widziały. Chcę tu powiedzieć, że właśnie przez to rozbicie związków mamy taką, a nie inną sytuację, że minister nie liczy się z nikim, obiecuje gruszki na wierzbie i po prostu gra na naszych uczuciach, naszym patriotyzmie, na naszym przywiązaniu do ziemi. Chcę tylko jeszcze powiedzieć, że wszystko zostało tak misternie zaplanowane, żeby nas ograć. Dano nam kredyty, a w tej chwili no, egzekwują należności banki. Trudno nieraz jest zdążyć z ratą, więc płaci się odsetki karne, a nieraz i komornik puka do drzwi. Panie, to już jest najgorsze w tym momencie. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że można przepięknie mówić, ładnie wszystko owijać w bawełnę, a nic z tego nie wychodzi. Jeżeli się nie weźmiemy do takiego prawdziwego działania i z Bożą pomocą, to do niczego my nie dojdziemy.
Panie Bolesławie.
Rozprowadzą nas na wszystkie strony. Nie chciałbym tu więcej i po prostu...
Ale dzisiaj audycja poświęcona jest akurat karcie gospodarstw rodzinnych. Jest jakiś dokument, wokół którego możemy się zorganizować. Myślałem, że na ten temat będziemy mówili, dlatego że ja rozumiem, że można mówić, że tak, ten zrobił źle, tamten zrobił źle, ale ta audycja jest poświęcona tej inicjatywie ludzi, którzy walczyli i walczą w dalszym ciągu i że w zasadzie gospodarstwo rodzinne może być tym elementem, które będzie łączyło i które doprowadzi do tego, to co mówił przed chwilą pan Chmurowski, że w jaki sposób się zorganizujemy, że nie będzie to polityczne, nie będzie to związkowe, to będzie zorganizowanie się wokół gospodarstw rodzinnych, na czym powiedzmy, może jakiś ruch z tego powstanie, może coś ważnego będzie. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną, zaraz panie senatorze, mamy kolejną rozmowę telefoniczną, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Panowie,
a
mówicie
kto mówi
o gospodarstwach rodzinnych.
A kto mówi?
80, Andrzej z Wielkopolski. 80% gospodarstw rodzinnych przemiany już zlikwidowały. Po prostu w moim rejonie już ich nie ma gospodarstw rodzinnych. pozostało 10% walczących po prostu na skraj ubóstwa, a 10% rolników to są milionerzy. To są ci właśnie, którzy wykupują te hektary ziemi. I jak może po prostu w wyobraźni być gospodarstwo rodzinne 1000-hektarowe? Jak działacze Solidarności, jak w ogóle Polak sobie wyobraża gospodarstwo rodzinne 1000 hektarów?
A czy to, przepraszam, panie Brodobana, ja przepraszam, niech pan przestanie szerzyć tą propagandę, bo jest powiedziane, że w ustawie na dzień dzisiejszy, że gospodarstwo rodzinne może mieć maksymalnie 300 hektarów. To jest, tak jest w ustawie. Natomiast sprawa do tego, że my wiemy, proszę pana, jaka jest sytuacja, ile jest gospodarstw, ile zostało już zlikwidowanych. I ci ludzie chcą ratować te resztówki, które zostały, więc nie uderzajmy w siebie nawzajem i nie mówmy, co jest źle, tylko co można zrobić, żeby było lepiej. Ksiądz Święciochowski z Wielkopolski, z Gniezna, mówił swego czasu: nie występujmy przeciw, tylko występujmy za. Nie przeciw, tylko do. A więc się organizujmy do robienia czegoś konkretnego. Bardzo panu dziękuję za za pana wkład w tę audycję. Natomiast prosiłbym, nie atakujmy się. Szukajmy tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. To zresztą było i na rekolekcjach, i to cały czas ksiądz biskup Roman Andrzejewski nam mówił. Dlatego, panie senatorze, bardzo proszę, pan chciał zabrać głos, chciałem dopuścić kilka telefonów, mamy następny za chwilę, bardzo proszę.
No, dziękuję za te głosy, natomiast to, co już kolega redaktor Michał powiedział, no, nasza inicjatywa w kierunku pokazania, że można walczyć o to, co jeszcze w Polsce jest. To, co jeszcze mamy we własnych rękach. Bo to nie jest prawdą, jak tutaj kolega przed chwilą wspomniał, mówiąc o tym, że tyle gospodarstw straciliśmy. To nie jest prawdą.
To jest prawdą, że straciliśmy.
To, że dzisiaj wiele gospodarstw nie użytkuje, bym powiedział, rolniczo, a tylko wydzierżawia sąsiadom, bo tak jest w rzeczywistości, widzimy po kolei, to jest częściowa prawda. Ale ci ludzie nie wyrzekli się jeszcze tej ziemi. Jeśli zobaczą tylko, że jest sens, cel, że można to gospodarstwa kontynuować, prowadzić dalej i że państwo zainteresuje się i rząd będzie realizował politykę, o której my tu mówimy, o której powtarzamy, to ludzie będą gospodarzyć, ale jeżeli nie będzie tej polityki, to nie daj Boże jakiś argentyński, brazylijski model, gdzie będą zajmowane gospodarstwa siłą rolnikom. I o to walczymy, żeby utrzymać tradycję i nie oddać tej ziemi.
Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Strzedziewica.
Witam serdecznie.
Mówię Elżbieta z Bytomia. Ja wprawdzie nie jestem rolnikiem, ale moi rodzice byli rolnikami na Kresach Wschodnich. Skradziono im ziemię, jak wszyscy wiedzą doskonale, jak właśnie jest sytuacja obecna w Polsce. I to niestety może oczekiwać rolników, zwłaszcza większość średnich rolników w Polsce. Ale do czego zmierzam? Chciałam powiedzieć, że jeżeli pan Jarosław Kaczyński był na Ukrainie, to nie należało odstawiać dzieci na dół, tylko pokazać, że należy tę władzę pomóc odwołać. Czyli listy, tam te tłumy ludzi mogły podpisywać się, utworzyć co najmniej 3 listy albo i 4. To znaczy dla władz Ukrainy, druga lista do Strasburga, trzecia do ONZ-u w Nowym Jorku, a czwarta, gdyby chciał, to dla Putina. I podobnie trzeba było w Polsce zrobić, bo tu się nie da nic zrobić, dopóki się Tuska nie odwoła i Komorowskiego. Ten ucisk, ta praca bez końca, to jest właściwie bez emerytury, bez żadnej pracy. Zbrodnia smoleńska. Ja nie jestem przeciwko.
Ja rozumiem panią, ale nie chciałbym zmieniać charakteru audycji, proszę panią. Ja rozumiem, że są sprawy, które bardzo bolą i bardzo nas wszystkich jakoś tak doprowadzają do tego, że zatracamy jakąś taką szansę myślenia o tym, co się mówi do nas. Ale powiedzmy sobie szczerze, że my dzisiaj chcemy pomóc rolnikom odnaleźć swoje miejsce. To, że pewne polityczne rzeczy muszą być spełnione, ja się z tym zgadzam. Ale nie doprowadzajmy do przypominania cały czas o jednej tylko ważnej sprawie, czyli o Ukrainie. Ja dzisiaj rano miałem telefon od jednego pana, który bardzo, bardzo, tak jak pani, myślał o pewnych rzeczach, którego serdecznie pozdrawiam, i on mówi, że niedobrze się dzieje, że Polska tak się angażuje, czy inaczej się angażuje. Natomiast ważne jest, proszę państwa, że jeżeli my nie utrzymamy ziemi, to my nie utrzymamy naszego państwa. I dlatego ta karta gospodarstw rodzinnych dla mnie jest taka ważna.
Panie Michale, jeden głos tylko dodam. Ten rząd w tym projekcie budżetu podwaja dochody ze sprzedaży ziemi. To jest skandal. Ci ludzie czują się bardzo zagrożeni. Dlatego musimy o tym mówić. Co ten rząd robi w budżecie? Dlaczego się o tym nie mówi? Bo w Senacie jeszcze go nie było. Będziemy o tym mówić w Senacie. Dlaczego się podwaja prawie budżet agencji, żeby sprzedać to, co jak najwięcej komu? Pytanie, komu to chce się sprzedać? Tym gospodarstwom rodzinnym? Dlatego my tu protestujemy, jak koledzy mówią. Bo ta ziemia znowu wymknie się do jakiegoś kapitału niewiadomego pochodzenia.
Mamy ostatnią rozmowę telefoniczną, odbieramy. Prosimy bardzo, Radio Maria. Prosimy bardzo. Halo? No, w tym momencie bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy się włączali do nas telefonicznie. Proszę Państwa, podsumowując tą audycję, zaczynamy, panie senatorze, może jednak od pana tutaj osoby, która politycznie najbardziej jest zorientowana przy wszystkich niuansach, które przeszkadzają, aby polscy rolnicy mogli być właścicielami gospodarstw rodzinnych, aby mogli rozwijać swoje rodziny.
Ja powiem tak, w dwóch zdaniach. Były dwie konferencje w Brukseli w tej chwili przez komisarza Ciolasa organizowane, druga przez FAO i będzie ich kilka w tym roku bieżącym światowych konferencji i powiem to, co usłyszałem. Jednego z wykładowców w Brukseli, który powiedział w ten sposób. Cenicie sobie jedno, że jeszcze gospodarstwa rodzinne w świecie istnieją, które mają wartości, tradycje, wiarę, które dają szansę, że ten pęd, który pędzi dzisiaj globalizacji gospodarstw rodzinnych, runie. Jeśli to ocalicie, świat ocali się. Tak powiedział jeden z dyskutantów, który pokazywał ze światowego grona ludzi, który pokazywał z FAO, że trzeba bronić gospodarstw rodzinnych. I my w Polsce to chcieliśmy zrobić i ta karta służy temu, żeby ludzie się obudzili, żeby ludzie zobaczyli, co jest wartością gospodarstwa rodzinne.
Panie senatorze, ja pozdrawiam pana żonę, która tutaj jest dzisiaj razem z panem, nie w studiu, ale na dole w kaplicy.
Ale ja również pozdrawiam wszystkich rolników i również jak już jestem przy tym zdaniu, bo pewnie drugi raz nie będę mógł zabrać, chciałem złożyć najserdeczniej życzenia tutaj wszystkim rolnikom na święta, gdyż wiadomo, że jesteśmy w przededniu, można powiedzieć, już Wigilii, więc spotkajmy się przy stole wigilijnym, łammy się łopłatkiem, dzielmy się tym chlebem anielskim, jak powiedziała zawsze tam u mnie babcia, abyśmy się spotkali w Królestwie Niebieskim.
I łączmy się wspólnie w pierwsze święto przy audycji rolniczej, bo tutaj oczywiście ja będę jak zwykle i będą z nami księża biskupi przez telefon, ale będą. Panie Janie.
Znaczy, ja chciałem podkreślić jedną rzecz tutaj, którą już pan redaktor podkreślił, że karta gospodarstw rodzinnym jest takim ruchem pozytywnym do przodu. Nie patrzmy do tyłu, co nam się nie udało. Patrzmy do przodu, co jeszcze możemy zrobić. I ta karta ma takie zadanie, żeby nas jeszcze jakoś spróbować połączyć na podstawie wartości, bo to jest najlepsze spoiwo, wartości. Bo jeżeli nie będzie innych spoiw, no to powiedzmy nie będą nas łączyły pieniądze, nie będą inne spoiwa nas łączyły, ale właśnie wartości. Dlatego funkcjonuje nasz związek na przykład. Mimo braku pieniędzy, mimo innych
Dlaczego
rzeczy.
Dlaczego powstała Solidarność? Bo nas połączyły wartości, Dokładnie. A nie interesy. Panie Edwardzie. Aha, przepraszam. Kogoś pan pozdrawia?
No pozdrawiam wszystkich rolników, rodzinę i swojego księdza proboszcza, księdza Karola.
Dzień Boże.
Panie. Okres świąteczny jest bardzo ważny. Zasiądziemy do stołu. Jest raz w roku, gdy jest gest pojednania i niech odejdzie, co nas dzieli. Niech Bóg nas połączy do wspólnej walki, bo te wartości, które my cały czas bronimy, a więc miłość do ojczyzny, i to, co nosimy na sztandarach, Bóg, honor i ojczyzna. Te wartości są właśnie zawarte w tej karcie.
Panie Edwardzie, kogo pan pozdrawia?
Pozdrawiam wszystkich rolników.
Mojemu 30 sekund zostało.
Wszystkich rolników, całe nasze rodziny, mieszkańców polskiej wsi. Szczęść wam Boże.
Bardzo proszę. Pozdrawiam wszystkich młodych rolników. I mam nadzieję, że rząd dotrzyma swoich obietnic dla nich i przede wszystkim wydzierżawi im ziemię, a nie będzie ich zmuszał do kupna, bo ich na to nie stać. Dzierżawa musi być pełnoprawną formą.
Serdecznie dziękuję Państwu za dzisiejszy udział w audycji. Dziękuję wszystkim, którzy tak bardzo chcą, aby to polskie rolnictwo się mogło rozwijać, aby pomóc wszystkim tym, którzy chcą jeszcze na tej ziemi pracować. Ja oczywiście pozdrawiam wszystkich, którzy byli na rekolekcjach. Jeszcze raz księdza arcybiskupa Hozera, księdza prałata Władysława Szymańskiego. Wszystkich, którzy byli, którzy są. Bóg zapłać, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Spotykamy się jak zwykle w pierwsze święto i będziemy sobie składali życzenia. Szczęść Boże.